Partnerem odcinka jest wydawnictwo Marginesy. Witam Was serdecznie w podcaście Śródziemnomorskim Lente. Nazywam się Julia Wolner. Dziś rozpoczynamy nowy cykl audycji, które w tym 2025 roku poświęcone będą tematowi spotkania. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się wielkiemu literackiemu dziełu, którego autor spotkanie obrał za punkt wyjścia. Oto w podmiejskiej willi w czasie florenckiej epidemii dżumy w 1348 roku spotyka się 7 pań i 3 młodzieńców i opowiadają sobie historie. Pieprzne, pełne ironii, ale i wspaniale ukazujące epokę. Historie te, spisane przez Giovanniego Boccaccia, tworzą Dekameron, zbiór 100 nowel, które niedawno doczekały się nowego przekładu na język polski. O Dekameronie rozmawiać będę dziś z wybitnym italianistą, profesorem Piotrem Salwą, który nowe wydanie opatrzył niezwykle ciekawym posłowiem, oraz samą autorką tegoż nowego tłumaczenia, dr Zofią Anuszkiewicz. Jak wiecie, spotkanie dzisiaj nie jest rzeczą prostą, wszyscy gdzieś biegniemy, pędzimy. Kiedy więc udaje mi się ukraść profesorowi Salwie krótką chwilę na rozmowę, pytam bez owijania w bawełnę o to, co najbardziej mnie nurtuje. Piotrze, Dekameron wielu ludziom kojarzy się przede wszystkim z ciut nieprzyzwoitymi historyjkami. To chyba głównie ten element dzieła Boccaccia, pamiętamy ze szkoły.
Są nowele, i to tutaj może warto jest podkreślenia, są nowele o akcji i o treści nieco frywolnej, ale w tradycji te nowele, powiedziałbym, zostały w jakiś tam sposób przesadnie uwypuklone, bo ich wcale nie ma tak wiele. A po drugie, ten rzekomy erotyzm Boccaccia oczywiście ma się nijak do dzisiejszych konwencji. Boccaccio nie pozwala sobie na żadne opisy, na żadne szczegóły, raczej operuje aluzjami. Jak ktoś słusznie zauważył, jeżeli ktoś uważa, że to są dość, powiedziałbym, nieprzyzwoite opowiadania, to prawdopodobnie dlatego, że sobie sam za dużo dopowiada i za dużo wyobraża. Także myślę, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie Dekameron jest takim bardzo różnorodnym, barwnym freskiem życia głównie Włoch oczywiście, środkowych, Toskanii, połowy XIV wieku. I przede wszystkim nazwano go też epopeją kupiecką. Jest to wielki, jakby tu powiedzieć, pean na cześć włoskiego kupiectwa tamtych czasów, ludzi przedsiębiorczych, inteligentnych, odważnych. Pamiętajmy, że wtedy włoscy kupcy właściwie byli elitą Europy i to im zawdzięczamy takie, że tak powiem, rzeczy jak ubezpieczenia, wymyślenie listu przewozowego, sposób księgowania z podziałem na ma i winien, rozwój banków. No i do dzisiaj w Polsce używamy takich słów jak konto, manko, saldo. No to skąd? Właśnie
stamtąd. Oby pełne.
Tak jest. I ten fresk przedstawiający dynamiczne życie włoskich kupców jest naprawdę urzekający. I też Boccaccio w sposób nowatorski przedstawia kobiety, które odgrywają znaczną rolę i bardzo istotną w tym świecie. Nie tylko kochanek, żon, ale też bardzo, że tak powiem, aktywnie działających, że tak powiem, aktorek organizujących rzeczywistość.
Czy myślisz, że możemy powiedzieć, że jest to opowieść, książka o spotkaniu? Czy to spotkanie jest tam jakimś ważnym elementem? Sam fakt, że młodzi zamykają się, prawda, w odludnym miejscu, spędzają ze sobą dużo czasu. Czy można potraktować to właśnie jako historię o ludzkich spotkaniach?
Tego nie jestem pewien, prawdę mówiąc. Natomiast ważne jest to, że te spotkania i ta cała, że tak powiem, to wspólne takie bytowanie narratorów bierze się stąd, że oni wspólnie chcą uciec przed epidemią dżumy, pandemią byśmy dzisiaj powiedzieli, która szaleje we Florencji, i sposobem na to, żeby przeciwstawić się temu totalnemu rozkładowi, jaki przynosi epidemia, tym sposobem jest właśnie wspólne życie towarzyskie, poddane pewnym regułom, pewnym zasadom elegancji i uporządkowane w taki sposób bardzo, bardzo wytworny. Także jest to na pewno pochwała, że tak powiem,
bycia
razem, zgodnego z pewnymi dość subtelnymi, że tak powiem, regułami.
No dobra, profesor Salwa nie jest do końca pewien, czy to książka o spotkaniu, chociaż przecież to od niego wszystko się w Dekameronie zaczyna. Dla mnie jednak to fascynujące dzieło sprzed wieków jest pretekstem do spotkania, a także podróży. Udaję się bowiem na rozmowę w odległym mieście, odbędę ją w kawiarni przy ruchliwej drodze, co być może usłyszycie na nagraniu. Wszystko po to, aby o dziele Boccaccia pogawędzić z autorką nowego przekładu, Zofią Anuszkiewicz. Filolożką włoską, badaczką kronik, badaczką poezji XIV-wiecznej Florencji, a także socjolożką, co w kontekście tematu spotkania jest nie do przecenienia. Zosiu, po co nam dzisiaj Boccaccio? Po co nam nowy przekład i po co w ogóle nam taka księga?
Nie wiem, mnie zawsze fascynowała przeszłość, więc właściwie kto chce, niech korzysta. Ale w momencie, kiedy wybuchła pandemia, miałam już wcześniej takie myśli, że może byłoby ciekawie się zmierzyć z Dekameronem i z tymi długimi, słynnymi, strasznymi długimi zdaniami. Ale kiedy wybuchła pandemia, to nagle to się stała taka nasza sytuacja, prawda? Pewnie kto miał możliwość, ten starał się też jakoś trochę uciec z wielkiego miasta. I wszyscy trochę zeznaliśmy takiej długiej, wręcz przymusowej ciszy, ale też mieliśmy może trochę więcej czasu na to, żeby porozmawiać. Ciężko mi powiedzieć, moje doświadczenie było moje, ja byłam z mężem i dziećmi na wsi. I rzeczywiście trochę nam się czas zatrzymał, trochę nam się rytm zupełnie zaburzył. I pomyślałam, że po prostu te historie są na tyle zabawne, na tyle cały czas życiowe. Czasami wydają nam się po prostu skandaliczne, ale mimo wszystko czytamy i nagle ku własnemu przerażeniu zaczynamy się śmiać, bo są po prostu śmieszne, co mam nadzieję, że udało mi się oddać, że stwierdziłam, że zaryzykujemy. I jak się okazało, wydawnictwo Marginesy się zgodziły na ten szalony pomysł. I też stwierdziły, że może wyniknie z tego coś ciekawego.
Myślę, że wynikło wiele ciekawego, ale zanim przejdziemy do samej kwestii tłumaczenia i twojej pracy, to chciałam się jeszcze zatrzymać właśnie nad kwestią pandemii. My już, myślę, troszkę o pandemii zapomnieliśmy. To było takie bardzo dojmujące doświadczenie, a jednocześnie człowiek, myślę, stara się zapomnieć szybko o tym, co trudne, co niemiłe. I już wszyscy wpadliśmy w wir prędkiego nowego życia popandemicznego. A warto się pewnie zastanowić nad różnymi rzeczami, które się wtedy działy. I ja tak, czytając sobie twój przekład w ostatnich dniach, rozmyślałam o tym, czy nasze podejście do pandemii, do zarazy, jakbyśmy ją mogli nazwać, było podobne do podejścia bohaterów tej księgi, bo oni, zamykając się w tej podmiejskiej willi, zaczęli snuć opowieści, wedle których światem kierują takie wielkie siły, prawda? Fortuna, miłość czy amor, jak tam ta moc jest nazywana. Czy myśmy w ogóle rozmyślali w pandemii o takich wielkich rzeczach? Ja mam wrażenie, że rozmyślało się tylko o tym, prawda, jak sobie poradzić przed komputerem i właśnie jak poradzić sobie, tak, nie chciałam tego słowa użyć, bo zawsze jakoś tak mi jest przykro używać słowa poradzić w kontekście dzieci, ale no właśnie, jak dać radę z pracą i dziećmi w jednym pokoju i tak dalej. Mam wrażenie, że te nasze problemy były o wiele bardziej przyziemne. Jak ty to widzisz?
Tak, myślę, że świat się zmienił. To znaczy nawet ten Boccaccio, którego, no zależnie od pokolenia, ale niektórzy uważali za całkowicie świeckiego myśliciela, całkowicie zdystansowanego do kościoła, on nie może uniknąć tej perspektywy, że ludzie jednak... Jednym z pierwszych sposobów, o których myśleli, było zorganizowanie procesji i po prostu proszenie Boga, żeby to odwrócił. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Rzeczywiście to, co na pewno łączy, to jednak jest taki nasz zwierzęcy strach przed śmiercią po prostu. I ja dobrze to pamiętam z tych pierwszych dni, że po prostu wszyscy się bali takiego nieznanego. Ja też po prostu miałam w głowie te obrazy literackie, co pewnie nie ułatwiało, ale ponieważ to była zupełnie nowa choroba, podobnie zresztą jak dżuma w Dekameronie, czy dżuma w Europie w 1348 roku, która przychodzi jako choroba nieobecna od kilkuset lat. Dla nas COVID-19 był czymś zupełnie nowym, nie wiem, czymś, co się pojawiło, jakimś szczepem, który się pojawił po prostu w ostatnich miesiącach. I nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądało. I ten nasz strach miał wielkie oczy, można by powiedzieć. Jak pamiętamy to, jak nasz rząd, czy jakiekolwiek inne rządy na całym świecie, który w jakikolwiek sposób mógł sobie z tym radzić, reagowały po prostu w całkowitej ciemności. To była reakcja taka paniczna, jednocześnie jakby ukierunkowana na to, że trzeba się przygotować na najgorsze.
Ciekawe jest dla mnie, że wspomniałaś o kościele i o religii, tutaj mówiąc o Boccacciu, a ja rozmyślając sobie o tych wielkich tematach, które pojawiają się w jego dziele, miałam inne skojarzenie zupełnie, mianowicie ja myślałam sobie o tym, że Boccaccio był zafascynowany przez całe swoje życie kulturą dworską i te nowe które nam się kojarzą z takimi tekstami właśnie rubasznymi, pełnymi ironii, takimi no przystępnymi bardzo, prawda? To jest, że tak powiem, jedna strona medalu, ale druga strona medalu to jest właśnie ta dworskość, która jego zawsze interesowała. Postaci, które się od których, że tak powiem, wszystko w Dekameronie się zaczyna, czyli młodzieńcy i panie, które te opowieści snują, no to też są, to nie są jakieś, prawda, proste osoby z przyziemnymi problemami, tylko to są osoby wysoko urodzone, no właśnie, mające innego rodzaju problemy, prawda?
Innego rodzaju niż takie ludowe przyjemności, czy... No właśnie, nie wiadomo. Oczywiście istniały już wtedy takie poważne różnice w rejestrach czy w dyskursach literackich, ale trzeba pamiętać o tym, że jakby taki rubaszny styl był uprawiany na przykład we Francji również przez dworskich poetów. Tylko oni wtedy robili przebierankę, to się nazywało pastorella i opowiadali o tym, jak na przykład rycerz zachęca pasterkę właśnie do tego, żeby mu uległa. I no jest tam bardzo właśnie dużo takiego humoru w stylu tych co rubaszniejszych nowelek Boccaccia. Więc można by powiedzieć, że to jest taka zabawa z konwencją z jednej strony. Powstawały też i tutaj jakby z Francją rzecz jest prostsza, dlatego że tam jeżeli ktoś coś zapisywał, to musiał być naprawdę z wyższych sfer. We Włoszech to było, zwłaszcza we Florencji, to sięgało dużo niżej. Ludzie pisali, niekoniecznie będąc bogaczami czy wielkimi panami. We Francji nie, a tam powstało wiele takich właśnie sprośnych wierszyków dotyczących życia małżeńskiego, życia duchownych i tak dalej, które stały się inspiracją dla Boccaccia i które wracały, różne motywy z nich powracały w Dekameronie, a potem w kolejnych zbiorach nowel, które pojawiały się w Europie, były podchwytywane.
Dlaczego uznałaś, że potrzebny jest kolejny przekład tego tekstu?
To się wydarzyło, kiedy zaproponowałam przekład studentom i zajrzałam do niego. nie mając już od wielu, wielu lat tak naprawdę kontaktu z tym polskim tekstem. I stwierdziłam, że on jest już po pierwsze zbyt archaiczny i może być dla studentów niezrozumiały, ale po drugie poczułam jakiś taki zgrzyt związany z tym, że to nie jest to, co ja słyszę, że po prostu kiedy ja czytałam Dekameron w oryginale, wydawał mi się dużo prostszy, można by powiedzieć, dużo bardziej zrozumiały i może dużo bardziej nam bliski. A tutaj był ten kostium staropolski, który sprawiał, że jakby to powiedzieć, no wyobrażaliśmy sobie tych męskich narratorów, że mają wąsy po prostu. Z całym szacunkiem dla naszych polskich wąsaczy, ale po prostu ta XIV-wieczna florencka kultura to nie jest to samo, co XVI-wieczna kultura wyższych sfer w Polsce. I być może właśnie jakaś taka socjologiczna wrażliwość sprawiła, że poczułam, że trzeba to jednak zróżnicować, że to nie jest tak, że tu dawno i tu dawno i tu literatura początków i tu literatura początków i u nas, nie wiem, Kochanowski Rej, a tam Dante, Petrarca, Boccaccio. Tylko trzeba po prostu pokazać swoistość tego świata. Pokazać może językiem, który jest nam bliższy, a z drugiej strony zdania jednak powinny być dłuższe, powinny być bardziej podobne do tego, jak widział je Boccaccio, żeby pokazać tę charakterystyczną potoczystość i jakieś takie ambicje retoryczne właśnie tego tekstu. Czyli uprościć słownictwo, ale zgodnie z wiernością oryginałowi wydłużyć te zdania w stosunku do tego, jak wyglądał przekład Boyer.
Powiedziałaś o swoistości, a jednocześnie w swoim komentarzu do przekładu twojego własnego zapisałaś, że istnieje ryzyko, że czytelnik, który będzie trzymał teraz w ręce to nowe wydanie, spotka się z jakimś twoim filtrem, prawda? Bo twój język, wiadomo, też kształtuje się na podstawie twoich lektur, tych tekstów, z którymi ty się stykasz i jakby w zgodzie ze światem, w którym ty żyjesz. Wspomniałaś zresztą o bardzo ciekawych lekturach, które mogły wpłynąć na kształt twojego przekładu. Od pana Tadeusza po Władcę Pierścieni. Bardzo mi się spodobał ten rozstrzał. Powiedz, rzeczywiście masz takie poczucie, że akurat te teksty mogły wpłynąć na kształt języka, którego używałaś w przekładzie?
Tak, mam takie poczucie, ale mogę powiedzieć, że to właściwie trochę wyszło w praniu. To znaczy ja nie miałam żadnego programu, że biorę sobie jakiś język jakiegoś okresu albo autora, albo dzieła jako model dla swojego przekładu Dekameronu. Ale tłumacząc i szukając w głowie właściwych słów, właściwych fraz, uświadomiłam sobie, że sięgam do jakiegoś takiego rezerwuaru, jakim jest właśnie dla mnie może tak naprawdę przede wszystkim Biblia Tysiąclecia. W sensie takie frazy i to, co zabawne, to są rzeczy, które były dla mnie zasłyszane wszystkie. Ja oczywiście wszystkie te teksty czytałam oczami również, ale w ostatnim czasie, właśnie w trakcie tłumaczenia Dekameronu, zaczęłam puszczać mojemu starszemu synowi audiobook Władcy Pierścieni, który jest moją ukochaną książką, ale do której nie sięgałam od bardzo wielu lat. I zachwyciłam się znowu tym, jak, i tu zaznaczam, że jedynym przekładem, który znam i który absolutnie kocham, jest przekład Marii Skibniewskiej. Zachwyciłam się jej frazami i sobie pomyślałam, że to jest właśnie to. Nie to, żeby to kopiować, ale właśnie jakby stopień elegancji, a jednocześnie zrozumiałości tego języka był dla mnie idealnym skalibrowaniem. Biblia Tysiąclecia. Ja jestem praktykującą katoliczką, co niedzielę jestem w kościele, czasami częściej i po prostu ze słyszenia ten język modeluje jakoś głowę, modeluje język. Oczywiście to nie jest język, którego ja używam w mowie na co dzień, ale jeżeli myślę o tym, w jaki sposób można by oddać takie dzieło jak Dekameron, myślę właśnie o tym. Zresztą to może brzmieć jako dziwne zestawienie, ale jednak Biblia jest pełna różnego rodzaju anegdotek, historyjek i nawet czasami takich takich drobnych przebłysków realizmu w stylu Boccaccia. Pojawia się jakiś przedmiot, pojawia się tunika, która nie była szyta, tylko tkana od góry do dołu i od razu możemy to sobie wyobrazić. Albo bieganie za monetą, która gdzieś się zgubiła w domu. Albo bieganie z miotłą, właśnie wymiatanie całego domu. Albo niski człowiek, który włazi na drzewo, żeby coś zobaczyć. To są takie elementy fizyczności, konkretności, które po prostu przebłyskują z tego tekstu, który nie staje się wyłącznie opowiadaniem o wydarzeniach, o tym, co wynikało z czego, tylko jest takim zatrzymaniem się na po prostu tej cielesności świata. Jeżeli chodzi o pana Tadeusza, to też słuchałam tego tekstu ostatnimi czasy. Mój mąż bardzo się wzruszył i bardzo się zafascynował audiobookiem Krzysztofa Gosztyły, który czyta pana Tadeusza. I rzeczywiście robi to z niesamowitą swadą. I pan Tadeusz też dla nas rodzinnie, myślę, jest ważnym tekstem. Teraz zresztą mieszkamy na Suwalszczyźnie, czyli na terenach polskich, takich najbliższych właśnie terenom Litwy, Wileńszczyzny, Nowokrótczyzny, z którymi bardzo związany był Mickiewicz. To jest tekst, który czytaliśmy, kiedy rodził się nasz najstarszy syn. I też tekst, który jest bardzo zabawny, w którym jest bardzo dużo anegdotek takich. One nie są oczywiście tak uwydatnione jak w Dekameronie, ale ci ludzie, którzy się tam spotykają, jedzą razem, opowiadają sobie historie, opowiadają sobie różne historie z przeszłości, o dawnych konfliktach, o dawnych miłościach, o jakichś dramatach. Pojawiają się nazwiska ludzi, którzy nie są bohaterami samej historii, samej narracji, tylko są właśnie gdzieś w tle, są historiami w historii. A poza tym, jak sobie niedawno uświadomiłam, pan Tadeusz ma bardzo, bardzo długie zdania. Wielokrotnie złożone, podrzędnie. Pomyślałam sobie o drugim zdaniu pana Tadeusza. Państwo sobie zobaczą po prostu. Zajrzą sobie te książki w domu, nie będę już tutaj go opowiadać. Ale to jest naprawdę zdanie na wiele, wiele wersów, 13 z głoskowcem, które nie wiadomo, gdzie się kończy. I myślę, że wszyscy, jak uczyliśmy się w szkole inwokacji, to nie wiedzieliśmy, gdzie właściwie tam postawić należałoby kropkę.
Mamy te długie zdania w Dekameronie, ale mamy też coś, co wydaje mi się dużo bardziej nowoczesne, bo te długie zdania, tak mnie szczerze mówiąc, kojarzą się właśnie z literaturą dawną, ale wydaje mi się, że nie możemy wpadać w pułapkę myślenia o Dekameronie właśnie jako literaturze dawnej, bo tam jest bardzo dużo takiej naprawdę nowoczesnej inwencji i poza tym, że oczywiście jest dialog między uczestnikami spotkania, są dialogi już w konkretnych nowelach między postaciami, to mam wrażenie, że Boccaccio także cały czas prowadzi jakiś rodzaj dialogu z czytelnikiem. Ja odbieram ten tekst jako taki mocno, powiedzielibyśmy dzisiaj może trochę na wyrost, interaktywny. Tam jest cały czas jakiś rodzaj właśnie gry z odbiorcą. Czy ty też tak to odbierasz? I jeśli tak, to jestem ciekawa, czy też widzisz ten tekst jako mimo wszystko bardzo współczesny? Czy to jest jakaś moja projekcja, powiedz?
To jest tekst, który na pewno dobrze się czyta i do którego na pewno odwoływało się wielu twórców do dziś, do XX wieku.
A ma 700 lat, prawda?
Ma 700 lat i tak sobie myślę, że na przykład Italo Calvino, zwłaszcza taki dojrzały, który zresztą pisał o Dekameronie i otwarcie się przyznawał, że podziwia to dzieło, ale on kiedy bawił się właśnie konwencjami, to pewnie świadomie czy nieświadomie do tego modelu nawiązywał. Czy tam jest dialog, to się tak zastanawiam właśnie, czy Boccaccio nie był jednak takim złośliwcem albo po prostu takim jakąś taką pytią, która rzucała bardzo wiele sprzecznych różnych deklaracji albo nie wiem, mówił o różnych wartościach, które na koniec okazywały się sprzeczne. Zresztą narratorów jest 10 i każdy z nich ma jakąś swoją osobowość. Jedni bardziej wyraziste, inni mniej. I inne przede wszystkim, bo jest tam wiele kobiet, które też możemy różnicować. Panowie mają swoje charakterki i panie też mają swoje charakterki.
Ta sprzeczność to też jest coś, co ja zauważyłam. Nie ukrywam, bardzo mnie to jakoś tak, po włosku byśmy tutaj użyli jakiegoś czasownika solleticare, tak mnie łaskocze i tak mi trochę nie daje spokoju, bo nie mogę do końca tego tekstu rozgryźć. Jak rozmawiałam z profesorem Salwą o twoim przekładzie i o tym nowym wydaniu, to padły takie słowa, że zresztą one padają też w posłowiu profesora, które zostało dołączone do książki, że właśnie jest tam pochwała otwartości na dialog w ogóle, na drugiego człowieka. A z drugiej strony profesor Salwa podkreśla, że jest to książka, która pokazuje kupieckie podejście do życia i w ogóle życie kupieckiego świata i że tam jest takie nastawienie na zysk, na to, żeby jakieś korzyści osiągnąć. No i to też mi się jakoś tak właśnie trochę kłóci. Trochę tak jak też to, co powiedziałam na początku o tej rubaszności i o wysokim rejestrze. Tam po prostu jest chyba dużo kontrastów w tym tekście, prawda?
Bardzo dużo kontrastów jest w Dekameronie i ja też nie powiedziałabym, że w jakiś sposób ten tekst rozgryzłam. Chyba, że ewentualnie przez to, że ostatnia nowela, która zrobiła szaloną karierę i która jest przerażająca po prostu, wydaje mi się takim gigantycznym postawieniem znaku zapytania po prostu i otwarciem dyskusji tak naprawdę. Otwarciem dyskusji o tym, być może o tym, dlaczego Bóg w ogóle pozwolił na taką dżumę i na takie żniwo śmierci, że jak można takie rzeczy robić. Dla mnie to zawsze wydawało się taką metaforą. Natomiast wewnątrz te wszystkie kontrasty, te wszystkie... Wydaje mi się, że Boccaccio po prostu daje głos rzeczom, które go zachwycają, ale wydaje mi się, że nie jest też bez znaczenia, że na przykład nienawidzę ósmego dnia. Tam wszyscy się... To jest dzień poświęcony temu, jak ludzie nawzajem wyprowadzają się w pole i często robią sobie okrutne żarty albo wykorzystują jeden drugiego po prostu, czasami w bardzo okrutny sposób. Były nawet takie nowele, które po prostu wzbudzały wręcz niesmak całych wszystkich pozostałych narratorów, którzy w ogóle nie chcieli komentować. Jest jedna taka nowela, która rzeczywiście jest właściwie bez morału. Zły okantowuje tam dobrego i po prostu nie ma wyjaśnienia dla tego, ale wydaje mi się, że Boccaccio stawia to przed nami i mówi, takie rzeczy też się dzieją, moi drodzy. I musimy to dopuścić do naszych głów, również takie opowieści. Natomiast mamy zwycięstwa złych, zwycięstwa dobrych, różne konflikty, różne podstępy rozbijające małżeństwa na przykład, czy w każdym razie pakowujące się pomiędzy czasami zgodnych małżonków. Ale jeżeli popatrzymy na ostatni dzień, który ma w jakiś sposób wprowadzać nowy ład do świata, to tam mamy przede wszystkim taką licytację pomiędzy narratorami na to, kto opowie o większej szlachetności. Jest tak naprawdę konflikt o to, żeby być bardziej cnotliwym.
No to też jest piękny kontrast, prawda? Między dwoma
wartościami. Tak, na początku mamy po prostu taki otwarty pluralizm, gdzie jest dobro, zło, śmieszne rzeczy, straszne rzeczy, grzeszników, cnotliwców, szlachetne żony, sprytnych kochanków i tak dalej, a na koniec mamy konflikt o to, kto okaże się bardziej szlachetny i wspaniałomyślny, które powiedziałabym, że dla nas dzisiaj w XXI wieku jest troszeczkę chwilami pewnie niestrawny.
niestrawny, ale właśnie znowu zbudowany na kontraście. Dla mnie to jest akurat bardzo ciekawe i fascynujące. Ale chciałam cię jeszcze zapytać o coś zupełnie innego. Teraz moja myśl poszła w innym kierunku. Wspomniałaś od razu na początku, że ten tekst czyta się bardzo dobrze i człowiek nawet nie chcąc raz po raz wybucha śmiechem. I chciałam przyjrzeć się właśnie kwestii humoru w Dekameronie. Po pierwsze chciałam się ciebie spytać, jak jest z tłumaczeniem tekstów czy kwestii humorystycznych i w ogóle wszystkiego, co jest śmieszne na nasz język, ponieważ mam wrażenie, że są właśnie takie dwie trudności dla tłumacza. Trudno jest, nawet jeśli bardzo dobrze znamy język i dany kraj i jego realia, zawsze trudno jest zrozumieć żarty w innym języku i trudno się skłócić, mam wrażenie, w drugim języku. To są jednak takie rzeczy, które najlepiej wychodzą nam w naszej ojczystej mowie. A ty musiałaś przełożyć właśnie pewne różne gierki słowne, humorystyczne, nie dość, że z innego kraju i z innego języka, ale jeszcze z bardzo odległych czasów. Czy to stanowiło jakąś specjalną trudność w twojej pracy, czy może były większe wyzwania?
No myślę, że ten humor to jest bardzo, bardzo różnorodna kwestia tak naprawdę, dlatego że niektóre... Skoro mnie o to pytasz, to zakładam, że generalnie, przynajmniej w niektórych przypadkach mi wyszło. I człowiek...
Zdecydowanie.
I człowiek śmieje się również po polsku, co jest dla mnie ogromnym komplementem. Bo szczerze mówiąc, też w trakcie tłumaczenia jeszcze pamiętam swoją rozmowę również z profesorem Salwą, kiedy wyznałam mu, że najbardziej boję się tego, że to wyjdzie drętwo.
I śmiesznie, prawda? No.
Tak. Wydaje mi się, że czasami to jest po prostu naturalne. Czasami to jest humor sytuacyjny w ogóle, Boccaccia. Jest jedna nowelka, która nadawała się do opowiedzenia moim dzieciom, nie tylko ze względów obyczajowych, ale też właśnie tego, że po prostu ten humor sytuacyjny jest tam taki, że każdy to zrozumie i każdy się z tego zaśmieje, w zasadzie niezależnie od szaty językowej, o weneckim kucharzu, który postanawia ofiarować swojej ukochanej nogę z żurawia, którego ma właśnie podać na stół swojego pana i potem stara się jakoś wykaraskać z tej kłopotliwej sytuacji, kiedy pan pyta go, czemu żuraw ma tylko jedną nogę. I rzeczywiście moje dzieci zapamiętały i do tej pory powtarzają to, kiedy widzą w naszych okolicach żurawie. Więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Są takie sytuacje tak naprawdę w Dekameronie, które dla nas już zupełnie nie są śmieszne, po prostu ze względów obyczajowych. Są, nie wiem, są sytuacje przemocy wobec kobiet, wobec żon na przykład, które zdaje się, że miały być takim i były lekkim żarcikiem w tamtych czasach, ale nas po prostu nie śmieszą. No ja starałam się to po prostu oddać i absolutnie nie jestem jakby zwolenniczką jakiegoś manipulowania przekładem, żeby przekazać swoją własną wrażliwość czy ideologię. Po prostu starałam się to oddać tak, jak było, no i pokazać, że po prostu żyjemy w zupełnie innym świecie. No i niestety były rzeczywiście też takie momenty gier słownych na przykład, kiedy trzeba było coś tutaj po prostu się nagłówkować i wymyślić. I czasami niestety trzeba było na przykład dać przypis. Miałam...
Mówisz niestety? Nie lubisz przypisów?
Lubię przypisy, ale po prostu uważam, że przypis dodany do żartu jest jednak przyznaniem się do porażki. W pewnym sensie, ale z drugiej strony, no jeżeli mamy na przykład żart opierający się na metaforze związanej z technicznymi sprawami tkactwa, no to ciężko, żeby... Albo w ogóle zmienimy tę metaforę i to można powiedzieć, że to też jest jakoś prawomocne i niektórzy tłumacze z tego korzystają, że po prostu zmieniają realia, bo wiedzą, że, no nie wiem, w komiksach na przykład, w rzeczach, gdzie tego przypisu naprawdę nie powinno być, w takich gatunkach, po prostu zmienimy realia, bo chodzi o to, żeby wywołać śmiech u odbiorcy. Natomiast jeżeli chodzi o Decameron, to mnie zależało na tym i też dlatego zaproponowałam współpracę Ani Pomierny-Wąsińskiej, mojej drogiej przyjaciółce i doktor historii, która specjalizuje się we Florencji tego okresu. żeby pokazać właśnie fizycznie ten świat. Pokazać jego inność również. To w jaki sposób inaczej oni żyli, że na przykład we Florencji w ogóle wszystko związane z sukiennictwem, z tkactwem, z produkcją tkanin było jakby konstruktywnym elementem ich życia codziennego, dlatego że Florencja tym stała, finansami i sukiennictwem właśnie, wykańczaniem bardzo luksusowych tkanin. I każdy wiedział, co to jest bidło na przykład, albo jak są zbudowane krosna. Ja musiałam w tym celu iść do ekspertki i się skonsultować. Ekspertką była pani Magdalena Zielińska-Jones z Suwalskiego Ośrodka Kultury, która zajmuje się również rekonstruktorstwem strojów z dawnych epok, ale prowadzi też na przykład warsztaty z tkactwa ze starszymi paniami jeszcze, które z życia własnego wiejskiego pamiętają te tradycyjne wzory, tradycyjne tkactwo, i ona mi wszystko wytłumaczyła i zaśmiała się z tego, co jakby z efektów moich prób, które jej pokazałam. To była dla mnie ogromna nagroda.
To jest właśnie, wiesz co, potęga lektury, która mnie zawsze zachwyca, bo dobra lektura to jest nie tylko ta wiedza, którą przyjmujemy wraz z tekstem, ale także zachęta do poszerzania horyzontów i dowiedzenia się czegoś więcej o świecie po lekturze albo pomiędzy fragmentami lektury. No myślę, że twoja historia o zgłębianiu tajników tkactwa to jest coś pięknego na Suwalszczyźnie. Kto by pomyślał, prawda, że można od florenckiego średniowiecznego tekstu dojść do czegoś takiego. Kontynuując wątek humoru, pomyślałam jeszcze, że tutaj mamy kolejną ciekawą rzecz. Mianowicie tutaj powiedziałaś, że nie starałaś się nigdy jakoś przekazywać swojego światopoglądu, starałaś się być wierna tekstowi, ale to zawsze tak jest, że właśnie tłumacząc tekst pokazujemy jakieś realia i światopogląd twórcy i realia właśnie, w których żył. Niektóre z nich są nadal we Włoszech obecne. Mam tutaj na myśli kwestię humoru, jego wykorzystanie w opowiadaniu o rzeczach, które szanujemy, które są dla nas ważne, istotne, ale właśnie nie wykluczamy podśmiewania się z nich. To jest taka rzecz, wydaje mi się, bardzo włoska. My w Polsce, mam wrażenie, boimy się obśmiewać rzeczy ważne, boimy się żartować z wartości, bo wydaje nam się, że jest to obrazoburcze w jakiś sposób. Włosi mają do tego troszkę inne podejście, a jeszcze inne podejście, czy najbardziej wyraźne, jest to chyba w wypadku Toskańczyków, którzy są w ogóle, prawda, takimi ludźmi pełnymi ironii, jakiegoś takiego dystansu, trochę cynicznymi, prawda? To gdzieś też jest chyba nawet nie powiem gdzieś, tu poprawiam się, to jest bardzo w Dekameronie widoczne, bo przecież Boccaccio był osobą bardzo wierzącą, przyjął zresztą, zdaje się, nawet jakieś niższe święcenia kapłańskie, prawda? A z drugiej strony on się niemiłosiernie naśmiewa z kościoła, z przywar ludzi z kościołem związanym. Wspomniałaś, że jesteś praktykującą katoliczką. Jak sobie z tym radziłaś? Jakie emocje, jestem ciekawa, to w tobie budziło?
No ja jestem Polką. Jestem Polką, jestem w dodatku poważną dziewczyną, naprawdę, tak z temperamentu. Chociaż wesołą. Więc chwilami rzeczywiście było mi trudno. Nawet nie tyle, jeżeli chodziło o żarty z przywar duchowieństwa, no chyba nam w dzisiejszych czasach nikt nie musi tłumaczyć, że duchowieństwo miewa przywary i to poważne. Ale no rzeczywiście czasami jedzie po bandzie, jeżeli chodzi o rzeczy, które dla mnie są święte po prostu. I dla niego prawdopodobnie też były. Chociaż nie wiadomo, czy te niższe święcenia on przyjmował po to, żeby czerpać z jakiegoś mająteczku dochody, czy nie. Wiemy, że był bardzo kochliwym człowiekiem.
Aha, tego nie wiedziałam.
Czy powiedzmy o wysokim libido po prostu, do czego nawiązuje nawet w tekście. Wiemy, że miał kilkoro nieślubnych dzieci, także w pewnym sensie on śmieje się z siebie tutaj, mm-hmm. prawda, też, bo ponieważ nie jest to prawda księdzem, nie jest zakonnikiem, ale ma te niższe święcenia. Znajomi śmiali się z niego czasami, że jest opatem. I on mówi o własnej warstwie, można powiedzieć, własnej grupie społecznej. I rzeczywiście tak jest. Natomiast no, ja miałam to szczęście, że poznałam też wielu włoskich katolików i zdaję sobie sprawę z tego ich podejścia, również florenckich, więc to pewnie trochę mi ułatwiało.
Mówiąc o kwestiach obrazoburczych, zerknęłam na twój przekład, na to nowe wydanie Marginesów i przypomniałam sobie, że dla wielu moich znajomych obrazoburcza jest ta okładka. Ludzie, mówiąc o Dekameronie, spodziewają się raczej księgi oprawionej w skórę, w jakiejś takiej, nie wiem, brązowej albo szarej okładce, prawda? Coś takiego nobliwego. A tutaj kolory, nagie ciała, ruch. Co ty o niej sądzisz? Jak z tego wybrnąć?
Okładkę wymyśliło wydawnictwo, od razu to powiem, od razu z tego wybrnę. Ja miałam pomysł nieco bardziej postmodernistyczny, bo wyobrażałam sobie okładkę w czaszki, kości i owoce. Na przykład, żeby pokazać właśnie ten kontrast szalejącej śmierci i tego, że zachwyćmy się jeszcze raz światem i całą jego słodkością, cielesnością i pięknem. Ale... To jest pójście w tym kierunku na pewno. Na pewno to, co tutaj mamy, to erotyka, fizyczność, miłość, zabawa, ogród. Także na pewno wszystkie te motywy są w książce obecne. I muszę powiedzieć, że okładka budzi wśród moich znajomych. Zdania są bardzo podzielone i tu absolutnie nie szłabym po kluczu jakimś takim światopoglądowym. Po prostu jedni lubią, inni mniej. Ale jestem absolutnie wielbicielką tego wydania również, jeżeli chodzi o to, co jest w środku. Piękne te graficzki, już tym razem z bardziej średniowiecznych kontekstów wyciągnięte i w ogóle uporządkowanie i jakaś wygoda tego tomu. Bardzo mi się to podoba.
Mnie również, jak również cały aparat krytyczny, posłowie, przekład ballad Piotra Szofa. Tutaj jest wiele innych osób poza tobą zaangażowanych, prawda? Właśnie Ania Pomierny-Wąsińska, o której wspomniałaś, którą serdecznie pozdrawiamy, posłowie Piotra Salwy. Dużo tutaj jest poza samym Dekameronem do czytania i wszystkie te elementy tę lekturę bardzo wzbogacają. Ja tak jeszcze na koniec chciałam cię zapytać według klucza bardzo mojego osobistego. Swego czasu bardzo interesowałam się czymś, co dzisiaj nazywa się storytellingiem. To takie angielskie hasło, które przyjęło się w różnych językach. Oczywiście chodzi po prostu o opowiadanie historii, ale historii pojmowanych w ten sposób, że jest to jakiś powrót do naszych korzeni, do właśnie kultury słowa, a my dzisiaj żyjemy przecież w kulturze obrazkowej, do historii, które są opowiadane, aby tworzyć spotkanie z drugim człowiekiem, czy jakoś zagospodarować przestrzeń tego spotkania, historie, które pomagają nam przeżywać pewne emocje i je porządkować. Ja to wszystko w Dekameronie znajduję. Boccaccio jest zresztą przecież nazywany ojcem noweli, prawda? I dokonał takiej nobilitacji tych krótkich form, więc chociażby z tego punktu widzenia jest mi bardzo bliski. No i chciałam cię zapytać, według właśnie mojego osobistego klucza, z którym związany jest temat roku w magazynie i w podcaście Lente, na ile twoim zdaniem Dekameron jest książką o spotkaniu? Bo spotkanie jest naszym tematem roku. Tutaj od spotkania wszystko się zaczyna, ale czy widzisz jeszcze jakiś inny wymiar spotkaniowy w tym tekście?
Zdecydowanie tak. Bo mamy tu przede wszystkim zderzenie różnych perspektyw i różnych systemów wartości bohaterów, którzy w jakiś sposób są w stanie żyć razem. I pewnie jest to w skali mikro, chociaż nie wiem, czy Boccaccio miał jakieś szalone, utopistyczne skłonności, ale to jest taki mały obrazek polityczny. Oni jednak wybierają z pomiędzy siebie codziennie królową albo króla. I pozwalają rządzić sobą tak, żeby król podejmował decyzje uzgodnione ze wszystkimi. Także tak, takiego spotkania możemy sobie życzyć.
Ja tobie, Zofio, na nowy rok życzę samych pięknych spotkań, otwierających oczy, serce, pouczających, kojących. Tego samego dokładnie życzę naszym wszystkim słuchaczom. Niech ten rok będzie dla was wypełniony dobrymi, pięknymi spotkaniami. Słyszymy się już za 2 tygodnie. Ja bardzo, bardzo, Zosiu, dziękuję ci za tę rozmowę. Wszystkich serdecznie zachęcam do sięgnięcia po nowe wydanie dzieła Boccaccia. Czytajcie i otwierajcie serducha. Dziękuję, do usłyszenia. Partnerem odcinka było wydawnictwo Marginesy.